Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі. Програма «У ваших намірах». Я Іваницький Сергій. Вітаю отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Сьогодні в об'єктиві у нас фільм того ж таки Міхаеля Ханеке. Чому того ж таки? Тому що на минулому тижні ми розбирали його стрічку «Любов». І там багато було цікавих тем. А сьогодні будемо розглядати стрічку, яку він двічі зняв. Funny Games.
Це такий феномен. Раджай не зустрічаємо режисера, який повторяє, як диби, свій фільм. Переписуємо, так сказати.
Є такий режисер, якого знаю. Він зняв двічі номер 13. Бабліані. Да. Дуже потужний фільм з таким американським актором Джейсоном Стетхемом. Пересняв, да. Бабліані також знімав його в 2002-му. Це те, що на думку спадає одразу. Але Міхаель Ханеке, я Міхаель Ханеке, отож Funny Games можна було б перекласти як веселі забави чи веселі ігри. Коротко сюжет, тому що, думаю, наші слухачі не бачили цю стрічку. До заможної пари, яка живе на околиці столиці зеленого міста, приходять два дивакуваті хлопці, які просять у пари просто два яйця. Ось так. От вони просять, і жінка приносить їм два яйця, вони якось так неакуратно поводяться з цими двома яйцями, якось вони падають на землю, і вони просять знову два яйця, знову жінка приносить, і знову вони якось себе неакуратно ведуть, ці два хлопці, а потім починається щось страшне. Вони не хочуть йти з квартири, вони починають хамити, і вони починають навіть рукоприкладством займатися, і все це внутрішньо передає якусь дуже серйозну небезпеку. Все це закінчується тим, що ці два хлопці буквально затероризовують цю сімейну пару з дітьми до смерті, вони їх вбивають. Ось так. І все це на фоні, знаєте, такого внутрішнього хвилювання і мовчання в кращих традиціях Міхаеля Ханеке. Сюжетно там небагато чого відбувається, але внутрішньо дуже і дуже моторошно. Перша екранізація подібної стрічки, цієї стрічки, перепрошую, відбулася в 97-му. За 10 років Міхаель Ханеке, можливо, захотів зняти цю стрічку для більш широкого загалу, тому запросив в цей фільм більш знаних акторів. Наомі Уотс, знана австралійська актриса, яка нам відома, ну, широкому загалу відома за стрічкою Пітера Джексона «Кінг-Конг» 2005 року. В ролі її чоловіка знявся Тім Рот. Ну, в нього там дуже багато стрічок. Він і у Квентіна Тарантіно знімався, і знімався у Френсіса Копполи «Молодість без молодості». І дуже-дуже багато стрічок. І в серіалі гарному грав. «Обмани мене» фільм називається. «Лаймі». Дуже гарний фільм. Рекомендую подивитися, особливо перші три серії. Далі трошки вже спорчено було. Але це так до слова. Отже, коли я вас питав, яка у вас одна з улюблених стрічок Міхаеля Ханеке, цього майстра такого певного арт-хаусу, ви сказали, що, можливо, от якраз Funny Games. Чому?
Ну, по-перше, коли я перший раз цей фільм побачив, я бачу тільки першу версію, другу версію не
бачу. Ну, там сюжетно все
сюжет є так само. Ідентичний,
ідентичний,
правда?
Так.
То я не мог три дні спокійно спати.
Правда? Ох, боялись, що прийдуть.
Ні, не боялись. Мені в цьому фільмі перезовсім жорстокість головних бухгалтерів дуже сильно поразила.
А ці теж були в білих рукавичках, так?
Так,
що цікаво.
Теж.
Ну, перепрошую, отже, так.
Теж були в білих рукавичках. Ten film dużo ciekawie zaczynał się, ta wersja 79 roku, czy 97 roku, zaczynała się w ten sposób, że pokazana jest maszyna z góry pokazana, z widu ptycy. I baczymy taką rodzinę szczęśliwą, która w maszynie jedzie, разом
заможна.
З причепом, заможною, так, над красивим австрійським озером. I bacimo jak i słyszymy muzykę. W tej pierwszej wersji jest ciekawa muzyka, bo jest muzyka, klasyczna muzyka. Nie wiem, czy pamiętam, Haydn chyba, czy coś. Duża ciekawa muzyka, prawda? I momentami w tą muzyku, jak jakiś taki pryrywnik, tak jakby ktoś truczał się, wpadają fragmenty duże hard rockowej muzyki, takiej satanistycznej muzyki, można tak wskazać. Już tutaj był taki pewien element niespokoju.
Taki
naciach. No potem cały film, który był na styki żystoki, który pokazywał. No i ja zadumał się, czemu ten film powstał, prawda? No bo poduma też, to ten film jest zrobiony po to, żeby pokazać, jak zło permachaje, można tak wskazać. Można byłoby podumać też, co ten film pokazuje z drugiej strony, jak żystoki jest współczesne młode pokolenia ludzi, które wychowane jest na zowsim drugi sposób, do czego prowadzi na przykład fakt, że ludzie nie odczuwają się i traktują okrążającą realność jako pewną wirtualną realność, dlatego nazywa się Funny Games. Tak jakby to była jeszcze jedna elektroniczna gra, prawda, w której młodzi ludzie grają. Taka zabawna gra. Zabawna gra tylko w realności. Tak jakby oni nagle, ci młodzi ludzie, wstali zza konsoli z jakimś tam skrwawą igrą, prawda, i weszli w realność i zaczęli realizować swoją igrę. To jest ten taka następna, można wskazać, próba odpowiedzi na pytania, czemu ten film był zniaty i czemu on służy. Następne można też...
Тому що варто пам'ятати, що Майкл Ханеке цим хотів щось сказати.
Що сказати? Тому що Майкл Ханеке, він зазвичай реалізує фільми на основі своїх сценарій. Тобто його сценарія. Він є режисер, котрий більшість, хіба всі фільми свої зняв. І тому отримував дуже багато нагород за сценарій. За сценарій, бо сценарії са його дійсно оригінальні і... Także to jest pisaciel, który przenosi jak gdyby na ekran swoje twory.
To majster same autorskie kino.
To jest typiczne autorskie kino. Mm-hmm. Autorskie kino. To jest zjednanie duże rytkie, prawda, ale bywaje. I to są naprawdę, a byczno zazwyczaj to są genialne. To są znaczycielne w kinematografii. Mm-hmm. To jest jeszcze jedna próba wypowiedzi. Drugie, jeszcze jedna próba wypowiedzi, która pokazała, jak gdyby chodził autor, że to symboliczne przedstawienie dwóch pokoleń, prawda, bo to jest na pokolenie tej rodziny austryjskiej, pokazane pustotu jednego tego pokolenia. Jak gdyby pewien element, pewien moment, w którym to stare pokolenia zadowolone z siebie, takie burżuazyjne pokolenia.
Zapleśniewile w czymś.
Niemnożko, tak. Zadowolone z samego siebie, bo to wszystko w życiu jest już ułożone.
Ustalone.
To pokolenie jest bezradne, bezsilne jest. Коли зустрічається з такою жорстокістю, яку представляють ті два молодих людей. To są te різні проби відповіді, але фактом є, що цей фільм дуже сильно порушив. І Хайнеке, pisał tego filmu, stał reżyserem, jednym z reżyserów taki, który chce to ważliwe pokazati współczesnej ludynie. I w tym filmie...
Wyświetlić tę niebezpieko, prawda?
Na przykład. Pokazać tę niebezpieko. I w jego wszystkich filmach co możemy w jakiś tam sposób pobaczyć. Tak jak w tym filmie, o którym mówili tydzień temu, jakim była
Lubow.
Też pewien kryzys pewnych takich cenności, które były nieporuszymy je, takich cenności jak lubow, takich cenności, a w tym filmie takiej cenności jak rodzina, jak poszana dla rodziny, poszana dla drugiej rodziny. Także tutaj w tym filmie ten film jest takim duże pesymistycznym obrazem współczesnego suspiństwa, duże pesymistycznym, ale ważliwym, bo taki obraz pokazuje tam tu niebezpieków, w które wchodzi bezduszne i bezbożna cywilizacja.
Тобто, по суті, ця сім'я – це уособлення Європи, яка живе таким багатим, самодостатнім життям, і в них все гарно, і побут на вищому рівні, і природа довкола просто фантастична. Але в цьому спокої немає нічого такого, можливо, для християн правильно сказати, Божого. І в це ідеально виметене приміщення входить уособлення і втілення сатани, да? Такий терор, так можна перекласти?
Так. І те їй показує цілу безсильність тієї родини.
Тобто вона не дух має... ходить, да, такий?
Так, просто.
Насилля.
Бо я навіть як ten главний герой цієї родини пробує захищати свою родину, робить в спосіб непорадний. Можна було би сказати, що він не був приготовлений. Він був вже переконаний, що нічого страшного не може зустрітися, не можна може зустріти в своїй родині. Але він не був приготовлений. Але маю часами таке враження, що він не мав вже сили, духовної сили, щоб захищати свою родину. Бо мав до вибору або захищати себе, або захищати своїх близьких. Он пробував в спосіб неудольний захищати своїх близьких. Найбільш порушаюча сцена першої версії є вбивство сина, малолетнього сина, котрий таких не до кінця об'яснених условиях погибає. Є застрелений через тих главних, главних злих духів, як можна сказати, двох з тих персонажі. Я цікаве, бо як ten film ja бачив, я потім chyba nie tak w krótki czas ja był також w Austrii, bo tam mam swoich друзів, i też бачив австрійське суспільство, котре є дуже сильно zorganizowane, prawda? Ale to, że jest суспільство, jakby było nieświadome pewnego zła, które podpolno w te суспільство wchodzi. Зла, наприклад, такого, як наприклад, такий скритий тероризм, певен націоналізм, певна байдужість перед другими людьми. Чувствується в Австрії певен холод. Холод, котрий... Є зараз, наприклад, зараз я бував в Вєні, є то суспільство австрійське з таким суспільством многонаціональним, але котре з'єднує одно. Спокійне, удобне життя, можна так сказати. Там в Австрії можна собі жити.
Загниваючий захід.
Так. Там дуже, наприклад, в Австрії дуже
в росіян. В Радянському Союзі.
Але теж появляється релятивізм моральний. Ніби є то страна найбільш віруюча зі стран германоязичних, правда, бо треба пам'ятати, що Австрії то, що поздравляються люди на вулиці Гріз Год, правда, це такий хай Бог щастить, можна було так перевести. І люди так нормально поздравляють, але бачимо, що в тим є теж дуже якісь такі привички, є то певний елемент культуровий, але теж бач, якби то суспільство було трошечки сплячене. Можна так сказати. Так як та родина, котра не подозрювала, що може в їх життя нагле спосіб такий неочікуваний. Вони взагалі са не приготовані на такі неочікувані моменти в житті. І то не є обов'язково, що тут є певний символізм тих двох молодих людей, котрі втручаються в цю життя і в жорстокий спосіб розвалюють ту родину, правда? В місце тих двох молодих людей можна було поставити зовсім другу ситуацію. Наприклад, якась смертна хвороба, котра атакує одного з членів родини. І котра теж розвалює цю родину. Так якби, бо то суспільство жиє, так якби не існувало небезпеки. А то казалося, що небезпека є внутрі. Не є зовнішня, тільки є внутрішня. Наприклад, я пам'ятаю такий фільм Ігмара Бергмана «Яйо Венжа», «Яйцо змія», так би сказати, або гадюки, можна так сказати, перевести на українську мову. Є то фільм, який показує момент народження фашизму в Германії. То są pokazane 20 roki. Ingmar Bergman pokazuje, że można było pobaczyć ten proces narodzenia faszyzmu już w suspilstwie. W suspilstwie dekadenckim, dekadenckim suspilstwie, to, że w jakiś tam sposób zadowolonym, ale takim, bo to pamiętają, że w Germanii był wtedy taki kryzys i wszyscy zanurzyli się w taki pesymizm, totalny pesymizm. I Ingmar Bergman próbuje pokazać w tym filmie, to jest jeden z nielicznych filmów Ingmara Bergmana, który jest historycznym filmem, który w taki sposób trochę, troszeczkę jak lekarz, który obserwuje pacjentów, obserwował to suspilstwo pewnych ludzi w określonych sytuacjach, pokazując, że narodzą się pewne nurty w suspilstwie, takie ideologiczne, które prowadzą do faszyzmu. Na przykład jest tam pokazany likar, który próbuje wyeliminować z suspilstwa wszelkie słabkości, na przykład. Mm-hmm. Likar, który pracuje nad tym, żeby wszelkie genetyczne nieprawidłowości to, że zostały wyeliminowane. Коли маємо початок того, що ми називаємо евгеніка, правда? То значить проба впливання на розвиток і на вибор, кому ми дозволяємо жити в суспільстві, а котрий нам є непотрібний. То, що некоторі фантастичні писателі писали такі книжці, вже не пам'ятаю, чи цей чудовий, спаняли світ. Де є перший раз показана евгеніка, як ідея, що суспільство повинно бути програмоване. Наприклад, в програмуванні тих, котрі можуть народитись, а котрі не можуть. То, що сьогодні виходить, наприклад, коли входять в Європу закони, котрі кажуть вбивати дітей, котрі неповносправні, котрі мають якийсь генетичний дефект, правда? Щоб такі, зараз є такі форми діагностичні, котрі дозволяють бачити, наприклад, діти монгоїдальні, щоб таких дітей не допускати до народження. І то є власне типово евгенічна постава. Ale powracając do filmu Funny Games, my w tym filmie, jak gdyby Heinecke chciał pokazać, że pewien niespokój, że to suspilstwo nie może być samozadowolone z samego siebie. Że powinno to czynić, żeby wydnowić to suspilstwo w zmysłem moralnym, duchownym, duszewnym, żeby powrócić do jakichś cenności. Nie znaję, czy ja znaję, że Heinecke nie jest wierującą ludyną, prawda, ale jest ludyną, która w sposób dużo krytyczny odnosi się do współczesnych form przeżywania życia, do konsumpcjonizmu na przykład. Dlatego konsumpcjonizm, który czyni życie ludzkie dużo powierzchownym. W którym najważniejsze jest, żeby był dom, żeby było zabezpieczone bytowanie, żeby był też zabezpieczony wypoczynek, jak dla tej rodziny. Oni jedą nad krasiwe jezioro, chyba do swojego nawet domku, czy może jakoś tam odłożą.
Do swojego domiku,
którym będą wypoczywać. Tak, że jak ja baczę na fotosy, na snimki z tej nowej wersji, ja baczę, że to jest taki bardziej jasna ta forma, bo na przykład ta pierwsza wersja z 97 roku, wszystko jest w takich tonacjach niemnożko syrowatych. Jest dużo deszczu w tym filmie, mało słońca, jest się posmurne takie. Także już sama atmosfera jak gdyby pokazywała pewien pesymizm całej sytuacji. I także w tym filmie porażaje także cynizm i porażaje także to kompletny brak, właśnie te socjopatyczne pitchy tych młodych, dwoje ludzi, tych katów, można powiedzieć, tej rodziny, porażaje w tym filmie to, że Też zadumowałem się, co wczyniło tych ludzi takimi chłodnymi, takimi lodowatymi, w którym nie ma miejsca na żadne wyczucia, na żadne emocje. Tam oni mówią o filozofii, mówią w sposób cyniczny, wspominają jakieś filozoficzne, ideologiczne, wielkich pisateli w taki cyniczny sposób. I oni, jakie wielkie intelektualisty w swoich rozmowach, te wielkie intelektualisty traktują drugiego człowieka jak ostatni kat. Ja poczuł w tych właśnie młodych ludziach niemnożko faszyzmu. Tego faszyzmu, który pozwolił Niemcom w czasie wojny, nie wszystkim, koniecznie, tylko niektórym Niemcom, dojść do takiego ужасnego состояния umysłu, w którym drugie życie drugiej ludyny może być traktowane w sposób instrumentalny, że ono może być wykorzystywane tylko do tego, żeby wypełnić jakąś swoją rolę w sposób bezmyślny, nie traktujący tej drugiej ludyny jako cenni sama w sobie, to jest ludyną, tylko że jako pewne istnienie, które ma nam dopomóc w realizacji jakichś tam naszych planów i zamierzeń. Ten pragmatyzm Niemcy, w którym stworzyli konclagieri, jakie były pierwsze osnowy konclagieri w Germanii? Dosłiedy to był poboczny efekt. Pierwszy to było tak, po pierwsze to wyeliminowanie protywników politycznych czy ideologicznych, bo pierwsze konclagieri powstały dla Niemców, nad Niemców. Niemców, którzy byli na przykład komunistami, a dla Niemców, którzy nie popierali ideologii panującej klasy. A drugi, żeby tych ludzi wykorzystać ekonomiczno, żeby oni za minimalną cenę pracowali i stwarzali nowy produkt, który jest droższy. Bo ty ludzie za karę, za to, że byli nieprawowierni, wierzyli nie w tą ideologię, którą trzeba, za karę ci ludzie pracują za darmo. To są te dwa aspekty. Potem doszedł do sliżowania, prawda? To, że lekarze zaczynają prowadzić na wiazniach swoje eksperymenty. Czyli to był pragmatyzm, taki typiczny pragmatyzm. I ja baczę w tych młodych ludziach taki pragmatyzm. Że oni podchodzili do tej rodziny, do tego, jak oni będą zachowywać się w sposób taki jak naukowcy, jak uczony, prawda? Który chce sprawdzić, jak sobie będzie westi ludyna w sytuacjach takich, a nie innych. I oni sprawdzali to. Prawie na ile ludyna jest wytrzymałość psychiczną jakoś mają. I znowu przypominająca mi film to Jajco Zmieja Ingmara Bergmana, gdzie jest pokazana na scena, w którym też jest eksperyment na ludziach, jakowo typa. Jest to, że młody jest podróżnik, który dobrowolnie zgłosił się na eksperyment, któremu dają do opiekowania się nad dytyną, która ma defekt mózgu. I ta dytyna pustyjno płacze, pustyjno krzyczy. I tam baczymy, że one są w takim domie, w którym jest dużo bohato kamer i ten doktor, który zajmuje się, smotryt, jak oni będą reagować na ten element. Ja mówię, że tam, po już tam dniach najpierw ojciec chciał wbić do ludynu, potem mać chciała wbić tu ludynu i pokazywała, jak rozkłada się, jak ta rodzina rozpadaje się pod wpływem zewnętrznego jakiegoś tam bytu. I to jest podobny system, podobna historia. Jest to film dobrze zrobiony, który poruszuje ludynę, nie czyni bajdurzym.
Absolutnie.
Хоча там нема жестокості, в тій версії, яку я бачив, не було жестокості в змісті візуальної, правда? Не було ані крові, ані чогось.
Ну, хіба в тій, що я бачив, трохи вже Ханекен.
Уже говорять, що тут Ханекен більш був кровавий, так можна так сказати.
Там елементи були такого насилля серйозного, навіть садистичного, так.
Jest tam w filmie jedna optymistyczna scena. Nie wiem, czy w tej nowej wersji jest. To jest ciekawa taka rzecz.
No.
My zaczynamy mówić o tym samym filmie, tylko w dwóch wersjach. prawda? Jest tam taka scena.
Jak w filmie Sim Samurajów. Da?
Tak, jak w filmie Sim Samurajów. Da? Chociaż film Sim Samurajów to jest sam sobie... No, nieważne.
Następny raz pogovorem про це. Так, отже.
To jest tam taka scena, w której co to w planie tych głównych героїв
пішло не так.
Пішло не так.
Є в цій більш новій серії, да.
Jest tam taka scena, w której nagle na jakiś tam moment człowiek główny герой nieoczekiwanie wbiwa jednowo z tych młodych ludzi.
A, no czego nie było, da.
I w ten moment ten drugi wpada w paniku i traje cały spokój, prawda? Mm-hmm. I to jest ona scena troszeczkę symboliczna, która jak gdyby pokazuje, czemu ten film nazywa się Funny Games. Ten młody człowiek, drugi człowiek, bierze w ruki pult, prawda? I nażymaje rewers, prawda? Mm-hmm. I jak gdyby ta scena cofaje się do tego momentu zaskoczenia i w momencie, kiedy ten atiec miałby wbity tego głównego bohatera, już znajuczy, jaka mogą, mm-hmm. jakie być naśladki, ten młodych ludzi protivdije temu. Mm-hmm. To jest jedyny moment, taki optymistyczny, który pokazuje, że w tym takim pragmatycznym wbistwie tej rodziny, ci młodzi ludzie nie są bezkarnymi. To oni też wpływają pewnym nieoczekiwanym sюжetom, które, albo nieoczekiwanym sabiciam, które nie mogą przeciwdziałać. Znowu przypominaje sobie taki film amerykański, niedawny film, zresztą dużo żestoki i dużo dobry.
Zrobiony.
Braci Coen. Ameryka nie jest stroną dla starych ludzi, prawda? Gdzie jest też pokazany seryjny ubijca, który w sposób żestoki to, że wbiwa w psychi. I można by podumać, że to nie ma na niego nijakiej siły. Nikt nie może tego zatrzymać, tej żestokości. Zresztą tego ubicy gra Javier Bardem, mm-hmm. duży taki znany aktor. I tam ostatnia scena w tym filmie jest nieoczekiwana, ale wydaje się, że on dobił się swojej mety, nie budował mety jakiej, prawda? Nagle nieoczekiwany sposób przychodzi za sabicję, który zniszczy całkowicie jego plany. Zostaje nagle przez maszynę jest awaria. O. Mm-hmm. On przechodzi przez ulicę, zostaje przez maszynę zranieny. Mm-hmm. Maszyna, która szybko przechodziła.
Otóż, przepraszam, nas czas wyczerpano, lише встигаємо оцінку поставити цій стрічці.
No, ja dla tej wersji, której ja smotrił, postawiłbym jak dla Heineke семьорку, taką серйозну семьорку.
Ну, ідентично, тут наші співпали позиції. Радите до перегляду.
Так, але треба приготуватися, що цей фільм трудний, але...
Почути нашу програму і тоді вже.
Так, бо цей фільм є насправді трудний для одважних, правда?
О, так і назву в заголовці. Читайте про цей фільм і слухайте програму на нашому сайті. Дякуємо, отче, з Богом.